uśmiechem na twarzy.
Piosence o królu, królewnie i Paziu, postaciach z cukru, piernika i marcepana, baśń Hansa Christiana Andersena o pastereczce i kominiarczyku z porcelany.
Pasterka i kominiarczyk. Czy widziałeś kiedyś bardzo starą szafę, całkiem zczerniałą ze starości, rzeźbioną w girlandy i esy floresy? Taka właśnie szafa stała w pewnym pokoju, w którym meble, odziedziczone po prababce, od góry do dołu rzeźbione były w róże i tulipany. Z pomiędzy najprzedziwniejszych zawiasów dwa małe jelenie wystawiały głowy o bujnych porożach, a po środku wyrzeźbiony był pewien osobnik w całej postaci. Jego wygląd wywoływał śmiech, a i on sam też szczerzył zęby, ale trudno to było nazwać uśmiechem. Miał nogi kozła, a na czole małe różki i długą brodę. Dzieci z tego pokoju nazywały go kozłonogim nadinspektorem generalnym armii, bo trudno taki tytuł wymówić i mało kto go otrzymuje. Zresztą liczyło się też choćby to, że został wyrzeźbiony. Tak czy owak, był tam i już. Patrzył ciągle na stolik pod lustrem, bo stała tam śliczna mała pastereczka z porcelany. Buciki miała pozłacane, sukienkę wdzięcznie spiętą czerwoną różą, do tego złoty kapelusz i pasterski kij. Była urocza. Obok pasterki stał kominiarczyk, czarny jak węgiel. Zresztą też z porcelany, czysty i zadbany jak wszyscy. A że był kominiarczykiem, nieważne. Przecież tylko wyobrażał postać kominiarczyka. Jego twórca równie dobrze mógł go uczynić księciem. Stał tak sobie ładnie ze swoją drabinką, a buzię miał jasną i zarumienioną jak panienka. I w gruncie rzeczy to był błąd, bo trochę brudny mógłby sobie przecież być. Stał tuż obok pasterki. Stali tak, jak ich ustawiono. A skoro ich tak ustawiono, to się zaręczyli. Pasowali przecież do siebie. Oboje byli młodzi, zrobieni z tej samej porcelany. Ona krucha i on też. Tuż obok stała postać, ho, ho, trzy razy większa od nich. Był to stary Chińczyk, który umiał kiwać głową. On też był z porcelany i twierdził, że jest dziadkiem pasterki, choć nie mógł tego udowodnić. Uważał, że ma nad nią władzę i dlatego skinął głową do kozłonogiego nadinspektora generalnego armii, który się o nią starał. — Będziesz miała męża — powiedział stary Chińczyk. — Męża z machoniowego drewna. Jestem tego prawie pewien. Może cię uczynić nadinspektorową generalną armii. Ma szafę pełną sreber, jeśli nie liczyć tego, co tam jeszcze kryje w tajnych schowkach.
Nie chcę do tej ciemnej szafy, zawołała pasterka. Słyszałam, że trzyma tam 11 porcelanowych żon.
To możesz być 12. Odparł Chińczyk. Dziś w nocy, jak tylko szafa zaskrzypi, będzie wesele, jakem Chińczyk. I kiwnął głową, po czym zapadł w sen.
Ale pasterka płakała i patrzyła na swego ukochanego, na kominiarczyka z porcelany. Chyba cię poproszę, żebyś ze mną poszedł w szeroki świat, bo tu nie możemy zostać, powiedziała.
Chcę wszystkiego, czego ty chcesz, odparł kominiarczyk. Ruszajmy od razu. Będę przecież mógł dzięki mojej profesji zapewnić ci byt.
Żeby nam tylko udało się cało zejść ze stołu, powiedziała. Nie będę szczęśliwa, póki nie znajdziemy się w szerokim świecie. A kominiarczyk pocieszał ją i pokazywał, gdzie ma stawiać stópki na złoconych esach floresach i rzeźbionych brzegach stołowej nogi. Do pomocy zabrał też swoją drabinę. Wreszcie znaleźli się na podłodze, a gdy spojrzeli na starą szafę, zauważyli tam wielkie poruszenie. Jelenie jeszcze bardziej wyciągały głowy, uniosły poroża i kręciły szyjami. Kozłonogi nadinspektor generalny armii podskakiwał w górę i wołał do starego Chińczyka – uciekają! Uciekają! Przestraszyli się wtedy trochę i szybko wskoczyli do szuflady komody. Leżały tu 3 czy 4 niekompletne talie kart i mały kukiełkowy teatrzyk ustawiony jak się dało. Grano komedię i wszystkie damy, karo, pik, tref, likier, siedziały w pierwszym rzędzie i wachlowały się tulipanami, a za każdą stał walet i pokazywał, że ma głowę zarówno na górze, jak i na dole, jak to u kart. Komedia opowiadała o parze, która nie mogła być razem i pasterka zapłakała, bo przypominało to jej własną historię. Nie wytrzymam tego. Muszę się wydostać z tej szuflady, powiedziała.
Ale gdy znów znaleźli się na podłodze i spojrzeli w górę na stół, spostrzegli, że stary Chińczyk się obudził i kołysze całym ciałem. Od dołu był przecież bryłą porcelany. — Chińczyk idzie! — krzyknęła pasterka i padła na oba porcelanowe kolanka. Taka była zatrwożona. — Mam myśl! — powiedział kominiarczyk. — Wejdźmy do tej wielkiej wazy na suszone kwiaty, tam w rogu. Położymy się na lawendzie i na różach, a gdy przyjdzie, sypniemy mu w oczy solą.
— To nie wystarczy — odparła pasterka. — Poza tym wiem, że stary Chińczyk i waza byli kiedyś zaręczeni, a jeśli się było w takim związku, to zawsze zostaje trochę ciepłych uczuć. Nie, nie ma innego wyjścia. Trzeba wyruszyć w szeroki świat.
— Naprawdę masz odwagę ze mną iść w szeroki świat? — spytał kominiarczyk. — Pomyślałaś, jaki jest wielki i że być może nigdy tu nie wrócimy?
— Tak! — odparła.
Wtedy kominiarczyk spojrzał na nią z powagą i powiedział — Moja droga prowadzi przez komin. — Naprawdę masz odwagę przedzierać się ze mną przez piec, przez ruszt, przez rurę? Tą drogą dostaniemy się do komina, a tam już wiem, co mam robić. Wyjdziemy tak wysoko, że nas nie dosięgną, a na samej górze jest wyjście na szeroki świat. I poprowadził ją do drzwiczek pieca. Jak tam czarno! — zawołała, ale poszła z nim przez ruszt i przez rurę, w której była czarna noc. — Już jesteśmy w kominie — powiedział kominiarczyk. — Patrz, patrz, jaka piękna gwiazda świeci tam w górze!
Z nieba świeciła wprost na nich prawdziwa gwiazda, jakby chciała im wskazać drogę. I wspinali się, i wdrapywali tak wysoko, wysoko. Ciężka to była przeprawa, ale kominiarczyk torował pasterce drogę, podciągał ją i podtrzymywał, pokazywał, gdzie najwygodniej może stawiać porcelanowe nóżki. I wreszcie dotarli do krawędzi komina i usiedli na niej, bo byli straszliwie zmęczeni, a mieli po temu powody. Nad nimi rozciągało się rozgwieżdżone niebo, a pod nimi dachy całego miasta. Sięgali wzrokiem daleko, daleko, widzieli szeroki świat. Biedna pastereczka nie tak to sobie wyobrażała. Przytuliła główkę do swego kominiarczyka i szlochała, aż złoto odpryskiwało od jej paska.
To dla mnie za wiele, nie wytrzymam tego, mówiła. Świat jest za duży. Chciałabym znów być na stoliku pod lustrem. Nie będę szczęśliwa, dopóki tam nie wrócę. Poszłam za tobą w szeroki świat, a teraz ty zaprowadź mnie z powrotem do domu, jeśli choć trochę ci na mnie zależy.
A kominiarczyk rozsądnie do niej przemawiał. Mówił o starym Chińczyku i o kozłonogim nadinspektorze generalnym armii, ale ona tak przeraźliwie szlochała, tak go całowała, że nie mógł zrobić nic innego, jak tylko jej ustąpić. Choć to było szaleństwo. I znów z wielkim trudem brnęli przez komin, przeciskali się przez rurę i przez ruszt. Nie było to wcale przyjemne. Wreszcie znaleźli się w ciemnym piecu. Tam nasłuchiwali zza drzwiczek, żeby się zorientować, jak sprawy się mają w pokoju. A w pokoju było całkiem cicho. Wyjrzeli. O! Na środku podłogi leżał stary Chińczyk. Spadł ze stołu, kiedy chciał ich gonić. Leżał rozbity na trzy kawałki. Plecy odpadły w całości. Głowa poturlała się w róg pokoju. Kozłonogi nadinspektor generalny armii był tam, gdzie zawsze, i rozmyślał.
To straszne, powiedziała pasterka. Dziadek rozbity na kawałki i to z naszej winy. Nie przeżyje tego.
I załamała swoje małe rączki.
Można go jeszcze skleić, odparł kominiarczyk. Z łatwością można go skleić. Tylko się tak nie przejmuj, jak mu skleją grzbiet i wstawią w kark porządny kołek, znów będzie jak nowy. Jeszcze nam powie niejedno przykre słowo.
Tak myślisz? Spytała pasterka.
I wdrapali się na stół tam, gdzie przedtem stali.
Widzisz, jak daleko zaszliśmy? Mogliśmy sobie oszczędzić tych wszystkich trudów, stwierdził kominiarczyk.
Żeby nam tylko skleili dziadka, powiedziała pasterka. Czy to będzie drogo kosztować?
No i dziadka sklejono. Gospodarze kazali mu przylepić plecy, dostał porządny kołek w kark i był jak nowy.
ale kiwać głową już nie mógł. Jak pan schardział, odkąd się pan stłukł, powiedział kozłonogi nadinspektor generalny armii. Ale mnie się nie wydaje, żeby to był powód do dumy. Dostanę ją, czy jej nie dostanę? Kominiarczyk i pasterka tak błagalnie spojrzeli na starego Chińczyka, tak bardzo się bali, że skinie głową, ale on nie mógł skinąć. A nieprzyjemnie mu było opowiadać obcemu, że ma na stałe kołek w karku. I porcelanowe figurki zostały razem. Błogosławiły dziadkowy kołek. I kochały się, pokąd się nie stłukły.
Baśń Hansa Christiana Andersena czytał Jerzy Sztur. Przejdziemy za chwilę do zimy i związanych z nią wspomnień. Najpierw jednak Kalina Jędrusik i piosenka o pierwszym balu.
Ze szkolnego mundurka, z pokoiku na piętrze, z fotografii z warkoczem, ze spacerów na wietrze. Coraz mniej dziś pamiętam, coraz rzadziej się śmieję. Pozostało mi jedno wspomnienie, mój pierwszy bal. Te walczyki leciutkie jak świerszcze, pierwszy bal. Czyjeś oczy wesołe na szczęście, pierwszy bal. Bal z myszką, bal z łezką, bal za mgłą i walczyki, co jeszcze się śnią. Mój pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Mój pierwszy, jedyny bal. Na cóż dawne ulice, kalendarze, powroty, po co tyle tęsknoty? Ja ci wierzę, nie trzeba. Kiedy patrzę na ciebie, nie pamiętam już o tym, tylko tyle, a ty się nie gniewaj. Za pierwszy bal, za walczyki leciutkie jak świerszcze, pierwszy bal. Te oczy wesołe na szczęście, pierwszy bal. Bal z myszką, bal z łezką, bal za mgłą i walczyki, co jeszcze się śnią. Mój pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Mój pierwszy, jedyny bal. Jeszcze tyle jesieni nas odmieni, zamieni. Przejdą style i mody i zabraknie urody. Coraz więcej jest cienia, blakną stare wspomnienia. Tylko jedno się wcale nie zmienia. To pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Mój pierwszy, ostatni bal. Mój pierwszy, ostatni bal.
Pierwszym balem, nie licząc zabaw przy choince w przedszkolu, były w Polsce przede wszystkim bale studniówkowe organizowane na 100 dni przed egzaminami maturalnymi. Tego roku studniówek zabrakło. Nie bardzo też wiadomo, w jakim terminie odbędą się same matury. Co tu dużo mówić, cały karnawał to wydarzenie bardziej kalendarzowe niż rzeczywiste. Przypomnę bal sprzed lat, z okresu Polski międzywojennej, opisany przez Piotra Chojnowskiego, autora z przełomu XIX i XX wieku. Karnawał udał się w tym roku wyjątkowo. Bal za balem. Napełniło mnie to otuchą. Skoro ludzie pragną się bawić, to widocznie sytuacja ekonomiczna kraju idzie ku lepszemu. Nabrałem i ja humoru. Karnawał to karnawał, a bal to bal. Poszedłem i ja balować. Wziąłem w garść całe swoje męstwo, by wybrać się na bal. To rzecz dla spokojnego człowieka niełatwa. Przede wszystkim bal wielkoświatowy, a czyż mamy u nas inne bale, zaczyna się o 12:00. Mnie zaś już o 10:00 ogarnia łagodna senność. No, to jeszcze daje się pokonać zimną kąpielą, ale potem następuje walka ze szczegółami stroju. Walka tem zażartsza, że musi przecież skończyć się zwycięstwem. Biały krawat okazuje się naraz bardzo brudno wyprany, choć w południe był czysty. Spineczki od gorsu ukrywają się gdzieś złośliwie. W ostatniej chwili pęka nitka w jedwabnej skarpetce. Numer kołnierzyka za duży jest albo za mały. Ale to wszystko nic jeszcze. Prawdziwy wróg cywilizowanego człowieka to sztywna balowa koszula. Przeklęty symbol szczątkowy rycerskiego pancerza, średniowiecza, turniejów i prawa pięści. Zapina się ten straszliwy przyrząd ze złowrogim chrzęstem i od razu chwyta cię za żywe ciało wszystkimi spinkami. Cierpisz milcząc, gdy idzie o spineczki gorsowe. Ale nadchodzi chwila najgorsza, moment dopinania ciasnego kołnierzyka. Walczysz z nim czerwony z natężenia, szczerząc do lustra zęby jak papułas. Już, 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 udało się. I oto syczysz nagle z bólu jak przypiekany. To ostatnia, największa spinka wżarła ci się w gardło. Kręcisz szyją, łykasz ślinę. Nic tu nie pomoże, chyba rezygnacja. Wiedz, że ta spinka będzie szczypała cię podstępnie przez całą długą noc. Niewielu znałem ludzi, którzy by w tym momencie nie zakleli ohydnie, oby z piekła nie wylazł, kto wymyślił takie sztywne koszule. Daremne klątwy. Tego narzędzia męki nie wymyślił nikt. Wymyśliło się samo. Jak same wymyśliły się gorsety, tiurniury i wszelkie od wieków dręczące ludzkość głupstwa. Zdawałoby się, że możesz włożyć miękką koszulę zamiast sztywnej, bo po co koniecznie sztywna? Nie wiem. Nikt tego nie wie, ale nie możesz. Możesz najwyżej rozebrać się z pancerza, uszczypnąć przy tym jeszcze raz potężnie i nie iść na bal. Wcale. Ja poszedłem. Był rzeczywiście świetny. Gdzież się podziały owe pierwsze bale powojenne, na których widziało się i żakiety, i zwykłe nawet czarne marynarki. Dziś same fraki i wspaniałe mundury. Stroje pań olśniewające, choć niekosztowne ze względu na skromność w zużyciu materiałów. Tłum olbrzymi. Nie żałuję już nic, że mnie nauczył się tańczyć Black Bottoma. Na właściwej sali balowej panował taki ścisk, że i tak nie udałoby mi się wykazać swej wiedzy tanecznej. Była cała Warszawa. Przez 1,5 godziny wszyscy witali się ze wszystkimi. Nie było na czym siedzieć, więc znowu przez godzinę spacerowałem po olbrzymim lokalu. O 2:30 chciałem właśnie powiedzieć komplement znajomej blondynce. Zacząłem go już nawet, gdy nagle coś ścisnęło mnie pod szyją tak okropnie, że komplement uwiązł mi w grdyce, ażem zarumienił się z bólu. Pani spojrzała na mnie zdziwiona, ale przypisawszy rumieniec gwałtowności uczucia, uśmiechnęła się czarująco. Niestety nie o to chodziło. Była to znowu ta przeklęta spinka. Flirt się nie udał, ale za to nabrałem apetytu po długim spacerze. Miałem też w pamięci, że za przedwojennych czasów o tej porze zabierano się na balach do kolacji. Pamiętałem owe szeregi stołów i stolików uginających się pod jadłem i butelkami, biegającą służbę, gwar wesołych rozmów. Tu nic podobnego nie dojrzałem, choć obiegłem salę raz jeszcze. Nikt nawet nie szykował się do jedzenia. Zaniepokojony chwyciłem za ramię znajomego dygnitarza, który chodził z kąta w kąt z miną ponurą. Bój się Boga, rzekłem. Gdzie tu dają kolację? Tu nie daje się kolacji, odparł smutnie, ale jeśli jesteś bardzo głodny, zaprowadzę cię do bufetu i Sam napiję się z tobą kieliszek wódki. Rzeczywiście, w najdalszym kącie lokalu był bufet, choć bardzo skromny. Tak skromny jak na prowincjonalnej stacji kolejowej. Mimo to tłoczyło się wokoło sporo osób. Nie widziałem, żeby pito tu szampana. Pito zwykłą wódkę. Piły i panie, żony pewnie uboższych dygnitarzy i przegryzały śledziem. Wypiliśmy i my po kieliszku. Cóż, spytałem, jakeś się bawił na tym balu? Machnął ręką. He, gdzieżbym chodził na bale dla zabawy? Chodzę, żeby się pokazać. Tak wypada. Jestem już na czwartym w tym karnawale, a pracuję w sprawach wewnętrznych. Wyobraź sobie teraz kolegów z Ministerium Spraw Zagranicznych. Ci muszą się pokazać prawie na każdym. Klęska. Dobrze, mówię, ale jeśli ludzie nie bawią się na balach, to gdzież bawią się w ogóle? Na dancingach. O trzeciej wszyscy idą stąd na dancing. Tam jedzą kolację i bawią się. No to chodź na dancing. Nie. Jutro mam o 9:00 biuro. Rzuciłem tego śledziennika z obrzydzeniem. Wszyscy mieli się już zresztą ku wyjściu. Wyszedłem i ja. Oczywista na dancing, bo na cóż wreszcie włożyłem sztywną koszulę. Zjadłem kolację i bawiłem się nieźle. Uczono mnie tam wszelkich możliwych tańców. Dancing kosztuje bardzo drogo, ale nie żałuję tych pieniędzy. Dowiedziałem się za nie, po co ludzie chodzą na bale i gdzie właściwie się bawią.
Jest taka jedna piosenka we mnie, znają to poznał wędrowki smak. Jeszcze jej szukać nadaremnie, niech się zanuci o każdy ptak. Jest mocna, ile jest słaba, tyle co we mnie poza mną jest. Czy ja jak ten wiatr w konara, choć nieraz czuję ją wiele ser. Widzę ją, kiedy oczy zamykam, słyszę ją, kiedy cisza trwa. Bo to jest taka moja muzyka, co im ciszej, tym ładniej mi gra. Widzę ją, kiedy oczy zamykam, słyszę ją, kiedy cisza trwa. Bo to jest taka moja muzyka, co im ciszej, tym ładniej mi gra. Co na papierze śpiewa nas wiosną od 100 lat. W liściach jej szukam, w liście wierzę, w drzewach jesieni pełnych bar. Jest w szumi fali, co brzeg całuje, łamanie śnieżnych spływa z gór. Snuje, dojrzewa zbocza pośród por. Widzę ją, kiedy oczy zamykam, słyszę ją, kiedy cisza trwa. Bo to jest taka moja muzyka,